Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Bardzo ważny temat, szanowni państwo. Charakterystyczna bryła, siedziba Radia Kraków i Radia Kraków Kultura, Aleje Słowackiego 22, stąd nadajemy to. Myślę, że można powiedzieć, już za chwilę gość mnie będzie nasz korygował, jedna z ikon postmodernistycznej architektury Krakowa. Michał Wiśniewski, witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Międzynarodowe Centrum Kultury przede wszystkim, ale też rozmaite ważne inne krakowskie afiliacje, Instytut Architektury. No i co chcę podkreślić, masz już na koncie dwie bardzo ważne biografie. Ludwik Wojtyczko, czyli moglibyśmy...
Tak, widzimy przez okno trumnę profesorów, to jego dzieło.
Tak, chociaż siedziba Radia Kraków też nazywana jest czasem sarkofagiem, więc zaskakujące. W Krakowie takie skojarzenia się budują.
Bardzo krakowskie.
Tak, no i jeszcze jedna twoja książka, o której chciałabym wspomnieć, to monografia Adolfa Szyszko-Bohusza i tu powoli już się zbliżamy do postaci kolejnego bohatera twoich książek, twoich prac i twoich badań, profesora Tomasza Mańkowskiego. Właśnie kilka dni temu ukazała się książka bardzo oczekiwana, myślę, że nie tylko w Krakowie, Budowanie świata wokół twórczości Tomasza Mańkowskiego. Za chwilę oficjalna premiera, zaraz potem otwarcie monograficznej wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, czyli się dzieje, a my, no tak, muszę powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że ten budynek, z którego mamy dla państwa zaszczyt nadawać, został stworzony przez jednego chyba z najwybitniejszych architektów drugiej połowy XX wieku w Krakowie, ale właśnie nie tylko, ponieważ Tomasz Mańkowski był twórcą w sensie ścisłym międzynarodowym.
Jak najbardziej.
I za chwilę to, co opowiemy.
Międzykontynentalnym.
Tak, na przykład o Bagdadzie. Może państwa zaskoczyć. Ale zacznijmy od naszej siedziby. Profesor Tomasz Mańkowski mocno był z tym miejscem związany, zanim powstała w ogóle idea Radia Kraków.
Tak, może zacznę od tego, że to miejsce, nawet nie wiedząc, mieliśmy okazję jego wizerunek oglądać na rysunkach Stanisława Wyspiańskiego. On stworzył w tym swoim cyklu rysunków pokazujących widok na kopiec Kościuszki obraz dokładnie tej przestrzeni na początku XX wieku. Przestrzeni, która chwilę później stała się miejscem budowy najważniejszego założenia urbanistycznego Krakowa okresu międzywojennego. Mam na myśli Aleję Trzech Wieszczów. Kraków w XX wieku doczekał się dwóch kreacji urbanistycznych. Jedną były aleje, drugą była Nowa Huta. No i tutaj zbliżam się już do postaci Tomasza Mańkowskiego, bo on reprezentował to pokolenie architektów, którzy budowali Nową Hutę, aczkolwiek on nie uczestniczył w tym projekcie. Natomiast zapisał się swoimi pracami teoretycznymi oraz z projektami, w tym właśnie budynkiem Radia Kraków, w przestrzeni Alei Trzech Wieszczów. Zapisał się w sposób wyjątkowy, w sposób niezwykły, ale co też chcę podkreślić, dla tego miejsca, gdzie dzisiaj mamy radio, przygotował już wcześniej projekt, który sądzę dla bardzo wielu osób może być zaskoczeniem. Pod koniec lat 50., zaraz po 56. roku, na fali odwilży, państwo polskie poszukiwało pewnych nowych sposobów otwarcia się na świat, zdobywania też dewiz. Bardzo ważna zaczęła stawać się turystyka i stąd wziął się pomysł, żeby w takich miejscach jak Kraków, jak Poznań zacząć budować hotele, nowoczesne hotele. W Krakowie ten okres kojarzymy z hotelem Krakowia, nie przez przypadek, ponieważ właśnie firma Orbis ostatecznie ten hotel zbudowała naprzeciwko Muzeum Narodowego, ale rozważana była inna lokalizacja, dla której właśnie Tomasz Mańkowski przygotował projekt wieżowca. Gdyby doszło do realizacji tego projektu, no to dzisiaj w miejscu, gdzie mamy Radio Kraków, stałby wysokościowiec, kilkunastopiętrowy, nowoczesny hotel, który zapewne zupełnie inaczej by nam konstruował wyobrażenie o tej przestrzeni. Przestrzeni, którą na początku XX wieku Wyspiański rysował jak w taki oniryczny sposób, a która chwilę później stała się przestrzenią wielkiej urbanizacji, wielkich inwestycji budowlanych i tych przedwojennych, i tych powojennych.
Tak, na szczęście to nie projekt profesora Mańkowskiego zasłonił widok na Kopiec. Byli inni, którzy tego dokonali. No, niemniej jednak trzeba to zawsze podkreślać i ty w swoich badaniach mocno kładziesz na to nacisk, jak wybitną kreacją są architektoniczną są Aleje Trzech Wieszczów. Wyobrażam sobie, że no, dla profesora Mańkowskiego ta świadomość no, musiała być definiująca. Był, mam wrażenie, wyjątkowo też wrażliwy na przestrzeń wokół tworzonych przez siebie kreacji architektonicznych. To miejsce jest bardzo szczególne. Mało powiedzieć genius locji. Trudno sobie właściwie wyobrazić, że do lat 90. tutaj była pusta działka.
Tak, ponieważ tędy płynie Mnówka Królewska. Właśnie. Od czasów średniowiecza. Tak. Zasilała kiedyś fosę miasta Krakowa, ale jej ślady istniały jeszcze po II wojnie światowej, jeszcze w latach 50. Można było zobaczyć kanał, którym resztki tej rzeki gdzieś tam się pojawiała w nich woda. To potem zostało zakopane, przekształcone w park, najdłuższy park w Polsce, jak niektórzy mówią. Tak. No i właśnie na samym końcu Mnówki, czyli przy alejach, znajdowała się pusta działka. Działka w pewien sposób problematyczna, ponieważ mokra, z niepewną taką sytuacją geologiczną, tak to nazwijmy. No i stąd też do tej budowy przystąpiono bardzo późno. Mhm. Dopiero w latach 90. z inicjatywy ówczesnej dyrekcji Polskiego Radia i Radia Kraków pojawił się pomysł, żeby stworzyć wreszcie nowoczesną siedzibę dla radiostacji, jakże ważnej w przestrzeni polskiej radiofonii. I rozpisano konkurs architektoniczny w połowie lat 90. Zwycięzcami tego konkursu byli właśnie pan profesor Tomasz Mańkowski oraz jego wówczas najbliższy współpracownik Piotr Wróbel. Bo też trzeba podkreślić, że to jest dzieło wspólne tych dwóch autorów.
Zresztą nie pierwsze.
Nie pierwsze oczywiście, oni ze sobą współpracowali już od kilkunastu lat wówczas i radio do pewnego stopnia było takim podsumowaniem. Z jednej strony kariery Tomasza Mańkowskiego, bo kiedy to, ten budynek powstawał, no on już wtedy miał 70 lat, także powiedzmy te najważniejsze projekty już powstały. Natomiast było to też takie podsumowanie w tym sensie, że stanęli przed szansą wpisania się w przestrzeń Alei Trzech Wieszczów, czyli postawienie takiej kropki nad tak. I wielkiej kreacji urbanistycznej tworzonej przez bardzo często nauczycieli Tomasza Mańkowskiego. Osoby, o które on miał okazję, z którymi on miał okazję się zetknąć, współpracować, uczyć się od nich w okresie, kiedy studiował na Wydziale Architektury, wtedy jeszcze Akademii Górniczej, chwilę później Politechniki Krakowskiej, zaraz po II wojnie światowej. I w ten sposób jako uczeń tych mistrzów, ale też jako sam architekt o ogromnym dorobku dopowiedział kolejny rozdział historii krakowskiej architektury.
Tak, taki symboliczny gest.
Tak.
Tutaj być może już wiele ikon nie powstanie, albo raczej trudno sobie...
No już za bardzo nie ma tutaj, gdzie ich stawiać. Chociaż naprzeciwko Akademii Górniczo-Ochotniczej dzisiaj mamy pustą działkę, dla której Tomasz Mańkowski razem z Marią Mańkowską przygotowali projekt na główny gmach Uniwersytetu Rolniczego tym razem i też proponowali, to był początek lat 70., proponowali, aby stanął tam budynek wysoki. Naprzeciwko AGH, tej bardzo silnej bryły, nie mamy takiego odpowiednika, jakiejś formy, która by korespondowała.
No nie jest to łatwe, bo to, ta forma to potęga przecież.
Tak, ale jest tam pusta działka i właśnie w latach 70. pojawił się taki moment myślenia o tym, co tam postawić i był pomysł, żeby to był budynek wysoki. Także w twórczości Tomasza Mańkowskiego mam z jednej strony właśnie tą kreację, a równocześnie mamy różne inne projekty pokazujące, jak Kraków mógłby wyglądać. Natomiast wracając do radia, no jest to podsumowanie jego też takiej drogi architektonicznej, która zaczyna się u progu lat 50. i jest to do pewnego stopnia taka zupełnie odmienna droga wobec karier wielu jego kolegów i koleżanek. w tym sensie, że studiował zaraz po wojnie, ale właściwie nie projektował w stylu socrealistycznym. U progu lat 50. trafił do wojska i przez pewien czas zajmował się...
Bo był bardzo zdolnym studentem, więc musiał tam
przez pewien trafić. Czas zajmował się projektowaniem kantyn, rusznikarni i innych tego typu obiektów. Natomiast jego...
I zachowały się do naszych czasów.
Jego... Niektóre tak. Jego start do tej dorosłej kariery zaczyna się w połowie lat 50., kiedy socrealizm jest już właściwie skompromitowany, a za chwilę się kończy. On w tym czasie wiąże się na stałe z Wydziałem Architektury, wtedy już Politechniki Krakowskiej. No i przez pół wieku będzie nadawał ton, będzie tworzył charakter tej szkoły. Będzie nauczycielem kilku pokoleń architektek, architektów, urbanistek, urbanistów pracujących w Krakowie. Także jego uczniowie, uczennice zbudowali to miasto. I to jest kolejny wymiar jego twórczości. Ale jeszcze wracając do samej tej jego wizji architektonicznej. Ona w latach 50. była oparta na takim powrocie do form klasycznych. Próbie odczytania w tym, co wolno było w okresie socrealizmu, czegoś rzeczywiście wartościowego. A więc jego interesował powrót do tego, co pisał Witruwiusz. Pewne schematy, kanony myślenia o architekturze. Rytm, silna forma, kwadrat, koło, trójkąt. Tutaj widział punkt wyjścia dla kreacji architektonicznej. Na pewno też bardzo pomocny był jego nauczyciel, Juliusz Żurawski. Przed wojną wybitny warszawski modernista, autor takich najbardziej luksusowych, awangardowych realizacji w stolicy. Po wojnie związany z Krakowem, z Wydziałem Architektury i tutaj w Krakowie publikuje swój napisany w trakcie wojny doktorat o budowie formy architektonicznej, bez wątpienia jedna z najważniejszych pozycji z zakresu teorii polskiej architektury. W ogóle takie dzieło, które sądzę, gdyby w tym czasie miało szansę zostać opublikowane poza Polską, mogłoby mieć wpływ na generalnie szerzej myślenie o architekturze. A mówię o tym po to, żeby zaznaczyć, że zaraz po wojnie w Krakowie mamy ogromną taką falę kreacji w zakresie budownictwa. Z jednej strony Huta daje szansę na odkrywanie technologii, w ogóle posługiwanie się taką wielką, gigantyczną skalą i to jest doświadczenie całego pokolenia Tomasza Mańkowskiego, a z drugiej strony na Politechnice Krakowskiej mamy wówczas całe pokolenie, z jednej strony mistrzów, często z Warszawy, co jest bardzo ciekawe, którzy tutaj trafiają zaraz po wojnie, takich jak Tadeusz Towiński, a więc fundament polskiej urbanistyki, on tutaj pracuje przez kilka lat, a z drugiej strony mamy tą młodą generację osób, które, no tak jak idąc za słynnym wierszem Ocalały, Zagłady. No, Tomasz Mańkowski dosłownie.
To jest bardzo ważny wątek. Myślę, że do niego wrócimy
i
na pewno w drugiej części.
I po prostu dla tych osób pojawia się szansa wymyślenia miasta, wymyślenia świata i rzeczywiście to robią. Ale wracając jeszcze do Żurawskiego, jego teoria wynikała z takiej refleksji filozoficznej, polegającej na tym, na zrozumieniu, jak człowiek odbiera przestrzeń, jak człowiek się odnajduje w przestrzeni, jakie są relacje między nami a formą architektoniczną, naturą, czym jest zieleń dla nas,
tak, no
czym
od
jest
tego
rytm,
zaczynaliśmy naszą rozmowę dzisiaj
czym jest
tak.
kolumna, jakie są relacje między architekturą a muzyką.
Jak kształty nas definiują,
także
prawda?
W bardzo wiele takich abstrakcyjnych przestrzeni Juliusz Żurawski prowokował swoich uczniów, czy też wpuszczał swoich uczniów, żeby myśleli o nich. I Tomasz Mańkowski sądzę tę lekcję odrobił. Też w ten sposób, że właśnie budował konstrukcje, które wydaje mi się bardzo często można porównywać z utworami muzycznymi. Miasteczko Studenckie AGH, czy właśnie Radio Kraków, które jest takim ostrym dźwiękiem wbitym w tą polifonię Alei Trzech Wierzchów.
Ale nie jest dysonansem, to jest bardzo
nie, nie,
ważne.
Jest, oczywiście, że nie, tylko właśnie jest dopełnieniem pewnej kompozycji.
Tak.
Bardzo mocnym, bardzo łatwo zauważalnym, ale równocześnie pozostającym w dialogu z innymi formami.
Tak, i to już wymaga mistrzowskiego wyczucia, nie tylko wspaniałej wiedzy, talentu, wyobraźni, ale również umiejętności odczuwania czy współodczuwania form. No ogromna, ogromna rzeczywiście wyobraźnia i talent. Nazwałeś w książce swojej budynek Radia Kraków takim opus magnum profesora Mańkowskiego. Tak, i to są znaczące słowa. Jakie były inspiracje do tej formy bardzo ciekawej?
Ja sądzę, że on do tego budynku dorastał przez całą swoją drogę artystyczną, zawodową. Od tego okresu studiów, kontaktu z Żurawskim, zainteresowanie właśnie architekturą antyczną, klasyczną, poprzez też okres, kiedy studiował za granicą, bo to jest bardzo interesujący wątek. Na przełomie lat 50. i 60. z Krakowa trzech architektów, wykładowców Politechniki wyjechało na studia do USA, do Filadelfii. Najpierw to był Tadeusz Szafer, potem to był Stanisław Juchnowicz, no i wreszcie Tomasz Mańkowski. Wszyscy trzej mieli okazję zetknąć się z zupełnie innym światem. Wjechali z PRL-u, takiego poststalinowskiego PRL-u do Stanów Zjednoczonych. Dla każdego z nich to musiało być wydarzenie, no w pewien sposób formujące życiowo. Mieli okazję zobaczyć tą inną rzeczywistość, ale też to musiało być formujące architektonicznie.
Oj, tak.
Każdy z nich miał okazję zetknąć się często z najważniejszymi architektami swojej epoki.
Z papieżami.
No,
używasz tego słowa zresztą.
No jak najbardziej. Tomasz Mańkowski miał okazję przez pewien czas studiować w pracowni Louis Kahna.
No właśnie,
czyli
to jest
no, fundamentalnej
modernizmu.
Postaci tak. Modernizmu amerykańskiego, tego okresu powojennego. Tuż po sukcesie, jakim była nowa galeria Uniwersytetu Yale w New Haven, która zbudowała właśnie taki wizerunek tego wyjątkowego, niesłychanego artysty, do jego pracowni trafia Tomasz Mańkowski. Kahn, on odebrał dosyć podobną edukację architektoniczną. Jego uczeń, Philippe Polcre, zaprojektował gmach Rezerwy Federalnej w Waszyngtonie. To jest budynek, który wygląda bardzo podobnie jak Akademia Górnicza w Krakowie, gdzie studiował przez pewien czas Tomasz Mańkowski.
Czyli wspólnota doświadczeń
tak,
jakoś ponad kontynentami.
Doświadczenia École des Beaux-Arts w Paryżu, takie jeszcze XIX-wieczne myślenie o bryle, o formie, o masie. I Kahn reprezentował pokolenie, on był starszy o 20 lat od Tomasza Mańkowskiego, ale reprezentował takie pokolenie, które na nowo definiowało, czym są te pojęcia, ta masa, ta bryła. On to przekładał na język żelbetu, interesowały go wielkie przesklepienia, duże stropy, różne awangardowe pomysły na to, jak zbudować strop o bardzo dużej rozpiętości, tak żeby w środku tej galerii w New Haven nie było ani jednej kolumny. I też trójkąt, koło, kwadrat, to są takie formy, do których się do których się odwoływał. Znał Kraków, Louis Kahn, potrafił narysować kształt Starego Miasta.
Nieprawdopodobne.
I to było kolejne takie doświadczenie formujące dla Tomasza Mańkowskiego, który tuż po powrocie ze Stanów zostaje zaproszony do przygotowania projektu Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. No i miasteczko, sądzę, jest tym takim jego, może nie najważniejszym, ale jednym z tych takich fundamentalnych, kluczowych projektów.
Dobrze, wrócimy do miasteczka, ale domknijmy temat Radia Kraków. Mówiliśmy o inspiracjach i odpowiedziałeś rzeczywiście tym całym backgroundem, który się złożył na tę formę. I rzeczywiście zaczynamy powoli to rozumieć. Półkole.
Stożek.
Stożek, czyli wszystkie te formy, które gdzieś zostały zaczerpnięte z
A równocześnie wielkie
samej.
Okno.
Właśnie.
Ciągnące się przez kilka kondygnacji, otwierające się na te aleje, dające widok, wgląd na tą trumnę profesorską. Czyli mamy pewnego rodzaju dialog. Z zewnątrz wieczorem widzimy, jadąc alejami albo idąc, widzimy jak pracują ludzie we wnętrzu. Widzimy, że to nie jest sarkofag, tylko to jest właśnie żywy budynek, który żyje przez 24 godziny, bo cykl pracy radia nigdy się nie kończy. A równocześnie z wnętrza tego budynku widzimy to miasto. Czyli to, co jest tematem pracy dziennikarzy, dziennikarek pracujących w radiu. Ta przestrzeń, ten ruch, którego no, radio jest pewnego rodzaju symbolem ruchu, zmiany, przemieszczania się. No, osoby tu pracujące, to ty pewnie będziesz w stanie powiedzieć najlepiej, są w stanie odczuwać przez cały czas.
I to jak bardzo. I nie mówię tylko o alejach, które oczywiście słychać. Czytając twój opis, zwróciłam uwagę na coś, czego właściwie uświadomiłam sobie tak bardzo nie widzę, to niezwykle kunsztownie zaprojektowane wejście do budynku, sprawiające, że no, może się wydawać, że budynek trochę lewituje, tylko trzeba odpowiednio stanąć, prawda?
Tak, ten budynek powstał w takim bardzo ciekawym momencie. To znaczy, pod koniec lat 70. do Polski dotarł kryzys, który zatrzymał rynek budowlany, cały ten przemysł budowlany późno-gierkowskiej Polski na właściwie 20 parę lat. I dopiero pod koniec lat 90. jesteśmy świadkami pierwszych dużych inwestycji publicznych w Krakowie. Po wielu, wielu latach.
Takiej zapaści właściwie.
Takiej zapaści. Mamy budowę gmachu sądów, mamy budowę gmachu nowego skrzydła Biblioteki Jagiellońskiej, ale pierwszym jest budynek radia i w sumie ten budynek trzeba stwierdzić, że pomimo też wciąż trudnych okoliczności, w jakich powstawał, braku dostępu do wielu materiałów, z których dzisiaj architektura może korzystać, a które wtedy były czymś absolutnie nowym, często czymś bardzo drogim też, na to trzeba zwrócić uwagę. Ten budynek się bardzo dobrze starzeje. Było tutaj też kilka takich eksperymentów technologicznych. Ta bryła lewituje. To jest możliwe dzięki właśnie bardzo takiej odważnej konstrukcji opartej na żelbetowych kolumnach. W ogóle ten żelbet tutaj został bardzo twórczo wykorzystany. Schody bez podparcia. Wtedy to było no, nowe i rzeczywiście wyjątkowe, ale do dzisiaj tworzące takie wrażenie, że jesteśmy w przestrzeni wyjątkowej, pewnej takiej rzeźbie architektonicznej. To nie jest taka przestrzeń typowa budowli publicznej, budynku publicznego. Ona się zmienia co chwilę, ponieważ światło wpada do tego holu. Raz jest, raz nie ma. Raz te schody bardziej oddziaływują na nas, raz mniej. Też kolor jest oczywiście bardzo istotny. Kamień to też jest ważne, ponieważ my trochę przywykliśmy do tego, że w ostatnich latach wiele budynków publicznych, często budynków z budżetami wielokrotnie większymi niż ten, w którym jesteśmy, no niczym szczególnym się tak naprawdę nie wyróżniają. A tutaj architekci walczyli dosłownie o to, żeby ten budynek wyróżniał się też pod kątem no, swojej estetyki, takiej materialności, tego na co patrzymy i co buduje tą naszą codzienną rzeczywistość.
No to tę część będziemy powoli kończyć. Jedna tylko rzecz. Ponoć kością niezgody był ten neon, który w sumie lubimy, no bo świeci nocą. Jak to neon, jest to coś przyjemnego, oswojonego. Ale profesor się nie zgadzał.
No tak, autorzy byli tutaj dosyć radykalni, przeciwni pomysłowi umieszczania jakiegoś dodatkowego elementu na elewacji, nad elewacją. Bardzo im zależało na tym, żeby ta czysta forma była widoczna. I stąd taka dosyć radykalna ich postawa pod koniec lat 90. i sprzeciw wobec właśnie umieszczania elementów dodatkowych.
Jak, Michale, oceniasz z perspektywy ten spór, kto miał rację? To wiesz co? Mam...
Powiem tak, architektura żyje i to jest też część pewnego procesu. To, że z każdym rokiem, z każdą nową osobą, która tutaj wchodzi, pojawiają się nowe refleksje na temat tego budynku. Jedni nie zauważają tego neonu, dla innych być może jest to dysonans, równocześnie jest to też pewien znak pomagający zrozumieć, z jakiego rodzaju instytucją mamy do czynienia.
Bardzo ci dziękuję za tę część rozmowy. Michał Wiśniewski, historyk architektury, autor książki Budowanie świata wokół twórczości Tomasza Mańkowskiego. Do profesora, do Radia Kraków. Wracamy w Radiu Kraków Kultura już za moment.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
budowanie świata wokół twórczości Tomasza Mańkowskiego. Książka, która ukazała się właśnie dosłownie kilka dni temu, jeszcze pachnie świeżością, nakładem wydawnictwa EMG, a w studiu autor książki, krakowski historyk architektury, dr Michał Wiśniewski. Rozmawiamy, przypominam Państwu, o twórcy, o współtwórcy bryły ikonicznej, można powiedzieć już bryły Radia Kraków i Radia Kraków Kultura, co powtarzam z radością i satysfakcją. Może kilka wątków biograficznych, to słowo ocalony już się pojawiło w naszej rozmowie. Przyznam ci się, Michale, że kiedy przeczytałam twoją książkę, a także bardzo taki poruszający esej, który domyka tę twoją stricte architektoniczną opowieść Pióra córki i zięcia profesora Mańkowskiego, no, miałam takie poczucie, że to doświadczenie musiało wszystko zmienić w życiu i twórczości Tomasza Mańkowskiego. Ocalony z Holokaustu, właściwie przez całe życie swoje dorosłe, dojrzałe, szedł z tym piętnem utraty, prześladowania, doświadczeń antysemityzmu, z którym spotkał się zresztą jeszcze przed wojną i po wojnie również. Właśnie, to jest, wydaje mi się, taka chwila na ciszę, bo jak to skomentować? Jeden z wielu takich losów, ale bez tej świadomości trudno zrozumieć jego sztukę, prawda? Tak. Chociaż nie ma tej dosłowności. Była taka szansa, no ale
był dzieckiem swojego czasu, tak. I reprezentował to pokolenie Kolumbów, tak to nazwijmy. Urodził się na początku lat 20. Dorastał w drugiej RP jako Tomasz Eibenschutz. Był synem adwokata pracującego w Sosnowcu, w Zagłębiu, aczkolwiek jego rodzina związana była też bardzo mocno z Krakowem. I no, prawie całą tą rodzinę pochłonął Holokaust, pochłonęła zagłada. Dzięki sprytowi rodziców, mamy, dzięki pomocy dobrych ludzi, im udało się tę wojnę przetrwać. Dzięki też odwadze, dzięki zbiegowi wielu okoliczności udało im się tę wojnę przetrwać, przeżyć. W trakcie wojny zmienili nazwisko na Mańkowski. Ukrywali się, ale czasami to było takie wręcz, no, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że kuszenie losu, ale po prostu no, przebywanie w przestrzeni publicznej. Po wojnie zamieszkali w Krakowie. Tomasz Mańkowski tutaj zdał maturę i chwilę później poszedł na studia. Ten wybór architektury był w pewien sposób efektem tych doświadczeń wojennych. Tak przynajmniej takie informacje otrzymałem od rodziny. Mhm. Tutaj bardzo chciałbym podziękować po pierwsze żonie, pani Marii Mańkowskiej, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też bardzo serdecznie i dziękuję córce Ewie Mańkowskiej-Green. To ona oraz jej mąż Irek Green przygotowali właśnie posłowie opisujące losy historii. Bardzo poruszające i budujące zupełnie inny kontekst dla całej tej opowieści.
Tak, zdecydowanie.
O ile, nie wiem, ja opisuję po prostu budynki i staram się w miarę chłodno patrzeć na doświadczenie architekta, tak tutaj możemy zobaczyć zupełnie inną część tej opowieści. Osoby, która właśnie przeżyła zagładę, ocalała, zaangażowała się w tworzenie tej nowej Polski, jaką ona by nie była. I też osoby, która w roku 68 no, musiała się zmagać z bardzo dramatycznymi, no właśnie czym? Nie zarzutami, nie oskarżeniami, tylko próbą, tak na dobrą sprawę, wygnania z naszego kraju. I te wszystkie doświadczenia no, budują zupełnie inny kontekst człowieka, który z jednej strony wyróżniał się, wybijał wręcz na tle całego być może i pokolenia projektantów i projektantek, którzy w tym czasie działali, a równocześnie przez bardzo długi okres czasu zmagał się z presją wynikającą z niechęci, z antysemityzmu, z wielu bardzo nieprzyjemnych ataków, których w życiu doświadczył.
Tak. Absurdalnych.
A równocześnie był osobą, która bardzo dużo dawała już na początku lat 60. W bardzo młodym wieku kończy doktorat i bardzo szybko zaczyna prowadzić inne prace doktorskie. Był promotorem no, ogromnej liczby, także stworzył całą właściwie generację teoretyków architektury, praktyków architektury. Wokół niego powstaje duży zespół, który buduje miasteczko, który potem jest zaangażowany w jego kolejne projekty. A tutaj trzeba podkreślić, że miasteczko jest dla niego, nie chcę powiedzieć, że trampoliną, ale przepustką do kolejnych dużych zleceń. On wyspecjalizuje się w takim bardzo specyficznym rodzaju architektury związanej z budowaniem domów studenckich. W Toruniu, w Krakowie, w jeszcze kilku innych miejscach będzie budował takie zespoły właśnie domów studenckich, którym też będą towarzyszyć różne budynki społeczne, socjalne, stołówki, domy kultury, obiekty sportowe. On tego typu budynki będzie razem ze swoimi współpracownikami tworzył. No i też pod koniec lat 60. Zostanie poproszony o przygotowanie projektu dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Bagdadzie.
Tak, to się chwilę zatrzymajmy, bo to jest nieprawdopodobna
historia. Tak, to jest ważny dla historii architektury w Krakowie, to jest niesłychanie ważny rozdział, a wciąż sądzę mało poznany.
Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, pozwól, że zacytuję. Chyba zresztą w książce jest: Bagdad jest największym osiągnięciem polskiej urbanistyki po II wojnie światowej.
No, śmiem postawić taką tezę. Na pewno bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych projektów.
Uwaga, mówimy o Bagdadzie.
Tak, w Iraku.
Tak. Za czasów Saddama Husajna.
Kraju, z którym Polska przez dziesiątki lat miała fantastyczne relacje. Mhm. Wiele czołgów, które dzisiaj zalegają na granicy Kuwejtu i Iraku, ich wraki, pochodzi z naszego kraju, ale nie tylko. Eksportowaliśmy tam nie tylko broń, ale także i myśl techniczną.
Tak. Wielu inżynierów, architektów.
I to jest taki paradoks dotyczący szczególnie Krakowa. Mhm. Kiedy dobiega końca pierwsza faza budowy Nowej Huty, krakowski miasto projekt, a więc biuro projektów potężne, kilkuset osobowo odpowiedzialne za budowę Nowej Huty, zostaje poproszone o wzięcie udziału w kilku międzynarodowych konkursach urbanistycznych, a w dalszej kolejności jest zaproszone do przygotowania projektów urbanistycznych, architektonicznych realizowanych za granicą, głównie w tych krajach, nazwijmy to, niezaangażowanych. Pamiętajmy, że rok 60 to jest rok Afryki, rok wyzwolenia. Wiele krajów odzyskuje w tym okresie niepodległość, przestają być dominiami francuskimi, brytyjskimi. Natomiast w miejsce po Brytyjczykach i Francuzach wkraczają albo Amerykanie, albo Związek Radziecki i szerzej kraje bliskiego bloku wschodniego, naszej bliskiego sąsiedztwa.
Czyli się świat.
I Polska obok Bułgarii, obok Węgier staje się takim krajem, który eksportuje myśl techniczną do właśnie krajów albo niezaangażowanych, albo też i zaangażowanych po stronie bloku wschodniego. To będzie Gana, to będzie Algieria, to będzie Libia w czasach Muammara Kaddafiego, to będzie Syria, z którą akurat nasze miasto przez wiele dekad miało bardzo bliskie relacje z miastami syryjskimi. Architekci stąd projektowali w Aleppo, projektowali w Damaszku. No i to przede wszystkim będzie Irak, gdzie architektki, architekci z Krakowa będą przez kilka dekad jeździć na kilkuletnie takie pobyty, tak zwane kontrakty, i będą przygotowywać projekty architektoniczne i urbanistyczne. Tomasz Mańkowski pod koniec lat 60. dostaje szansę przygotowania schematu rozwoju budownictwa mieszkaniowego właśnie w Bagdadzie. I to jest taki projekt z jednej strony teoretyczny, do którego on zaprasza nie tylko swoich współpracowników, ale też i arabistów z UJ-u, osoby, które będą w stanie mu powiedzieć właściwie, na czym polega klimat tego kraju, jakiego rodzaju wyzwania architektura w tym miejscu powinna, jakim powinna sprostać.
No tam już się nie da lekceważyć klimatu.
Także mamy tutaj do czynienia z pewnym bardzo wyrafinowanym, konceptualnym myśleniem o budowaniu rzeczywistości dla setek tysięcy, czy właściwie milionów osób, bo mówimy o wielkiej metropolii, mieście, które docelowo ma być 3-milionową metropolią. No i niektóre z tych elementów tego projektu wchodzą do realizacji. Jest taka dzielnica Al-Qasidiyya w miejscowości Al-Mahmudiyya pod Bagdadem, która została zaprojektowana przez krakowskich architektów i architektki. Bo też chcę podkreślić, że bardzo ważnym elementem jego pracy była umiejętność tworzenia zespołu. I to były zespoły wieloosobowe, które ze sobą współpracowały, uczyły się od siebie i tworzyły rodzaj też takiej myśli i tradycji architektonicznej, budowały markę Wydziału Architektury i Politechniki Krakowskiej. Ten projekt dla Bagdadu powstaje na przełomie lat 60. i 70. i jest przepustką dla następnego dużego projektu, który powstawać będzie w drugiej połowie lat 70. i to już jest dużo większe zadanie stworzenia schematu rozwoju budownictwa mieszkaniowego w całym Iraku. Tutaj mówimy już o 20 milionach osób i takich projektów w Polsce w tym okresie oczywiście był projekt PR5, były wizje Oskara Hansena tworzenia wielomilionowych miast od Bałtyku po Tatry. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś jeszcze dalej idącym, bo to jest nie tylko schemat urbanistyczny, ale to jest projekt przygotowany właściwie do realizacji. Ze schematami ponad stu kilkudziesięciu różnych typów mieszkań. One zostały rozrysowane do takiej skali projektu budowlanego i to jest coś niesłychanie imponującego.
A jaką pokazującego, część udało się zrealizować z tych planów?
Kiedy ten projekt powstaje, Irak właśnie rozpoczyna wojnę z Iranem. I lata 80. to jest taki okres, kiedy wciąż inwestycje są realizowane. Pamiętajmy, że Polacy budowali też autostrady w Iraku w tym okresie, ale jakby to powiedzieć, wiele zostaje zatrzymanych tak naprawdę. Jedna z najbardziej krwawych wojen XX wieku trwa w latach 80. na pograniczu tych dwóch państw. Pobyt Polaków w Iraku kończy się w roku 90., w momencie, kiedy u nas upada poprzedni system, a Saddam Hussein postanawia napaść na Kuwait. I w związku z tym te projekty, te wizje, jeśli na coś wpłynęły realnie, to na edukację architektoniczną. Też trzeba pamiętać, że Polacy, Polki, na przykład Zofia Artymowska, angażowali się w edukację artystyczną w Iraku. Autorka dekoracji, które znamy z Nowego i Starego Miasta w Warszawie, uczyła grafiki, plastyki właśnie w Iraku. To jest wyjątkowe doświadczenie kraju, który, mam na myśli Polskę, który w tych latach 60. i 70. zaangażował się we współpracę. Nie w takie kolonialne narzucanie, ale w jednak próbę zrozumienia potrzeb, zrozumienia osób mieszkających w tych krajach, zrozumienia tych państw. I sądzę, to jest doświadczenie, którego my wciąż nie do końca rozumiemy, nie zdajemy sobie z niego sprawy, a wydaje mi się, że powinniśmy się go uczyć i o nim wiedzieć więcej.
Tak. Mam nadzieję, że twoja książka rzuci więcej światła na ten czas i dokonania polskich architektów, a w szczególności profesora Tomasza Mańkowskiego. Wspomniałeś o wojnie, niemniej jednak w samym Bagdadzie, czyli w tej pierwszej fazie projektu, co nieco udało się zrealizować. Nie możemy tego wątku teraz rozwijać, bo już to widzę, że nie uda nam się dzisiaj zrealizować nawet planu minimum tej rozmowy o dokonaniu przekonaniach profesora Mańkowskiego, jego myśli również, bo przecież nie tylko rozmawiamy o budynkach. Jedna jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz. Zaczęliśmy tę część rozmowy od czasów zagłady i pytanie też, zastanawiam się, jak dobrze je sformułować, czy w jaki sposób to doświadczenie z całą pewnością graniczne i formujące na całe życie, czy ono jakoś wypłynęło w jego projektowaniu, bo nie ma tej oczywistości, to już wiemy.
Pod koniec lat 50. niedaleko stąd, na Placu Inwalidów, wówczas już Placu Wolności, wybudowano pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, która to od zachodu podobno wkroczyła do Krakowa. Trzykrotnie rozstrzygano konkurs na ten pomnik. Tomasz Mańkowski wziął udział w jednym z tych konkursów i sądzę, że ten pomnik jest być może taką podpowiedzią. Mhm. Jego wizja to jest wizja radości. To jest grupa kilku tańczących osób. Abstrakcyjna forma, którą przygotował razem z Jerzym Beresiem, Pińską Bereś, stworzyli bardzo taką przekonującą i bardzo ciekawą kompozycję. Kilku osób, które po prostu tańczą, cieszą się. Mhm. Wojna się skończyła. Zostaliśmy wyzwoleni. Nie ma tam dosłowności, nie ma tam gierojów z pepeszami, nie ma tam gwiazd. Natomiast właśnie jest ta radość. I sądzę, że to jest taki projekt, który gdzieś może nam podpowiadać
tak?
jego
że
sposób
trzeba
myślenia.
Żyć.
Trzeba żyć. Mm. I trzeba też do tego życia budować nowe ramy. Sądzę, że Miasteczko Studenckie było takim projektem, który mu dawał bardzo dużo radości. Mm. Warunki życia studentów w Krakowie po wojnie były bardzo trudne. Akademików brakowało i możliwość zmiany tego stanu rzeczy, poprawienia jakości życia wielu osób, stworzenia przestrzeni, która żyje do dzisiaj, bo miasteczko jest takim, właściwie moim zdaniem to jest takie zrealizowany sen Le Corbusiera, przestrzeń z tymi abstrakcyjnymi blokami, gdzie rzeczywiście jest życie, bardzo bogate, życie nocne też rzeczywiście.
Tak.
No i to właśnie Tomasz Mańkowski stworzył dla tego życia przestrzeń.
Tak, musimy teraz chyba na przyspieszonych obrotach rozmawiać, mamy 4 minuty, a jeszcze koniecznie chciałabym cię spytać o projekt Wiosek Dziecięcych.
Tak.
Zresztą, jeśli się nie mylę, to
na
właśnie na okładce zdecydowałeś się na ten projekt.
Kiedy rozpoczyna się kryzys pod koniec 70., kończy się epoka tych wielkich właśnie zespołów mieszkaniowych, tych akademików. Na to już nie ma środków. Tomasz Mańkowski z jednej strony realizuje projekty konceptualne, albo inaczej, projekty, które stają się konceptualnymi, tak jak te dla Iraku. Taką najważniejszą realizacją z tego czasu jest Centrum Polonijne w Przegorzałach, którego budowa też trwa kilkanaście lat i nie może się skończyć bardzo długo.
17, jeśli dobrze pamiętam, zdumiewająco.
No, zdumiewająco długo, tak. A też jeden z jego najważniejszych projektów. Mhm. Natomiast on w tych trudnych czasach, w tych trudnych warunkach, przełomu lat 70. i 80. znajduje dla siebie nową przestrzeń polegającą na zaangażowaniu w współpracę międzynarodową. Potrafił nawiązać kontakt, wykorzystać szansy, uczestniczyć w różnych konferencjach, wystawach. On już to robił od lat 60. i kiedy nie ma projektów, no to udaje mu się na przykład wyjechać na taki roczny pobyt do Wenecji. Zostaje zaproszony na to, aby przez rok wykładać na wówczas jednej z najważniejszych uczelni architektonicznych świata, bo Wenecja w tym okresie, u progu lat 80. jest kluczowym ośrodkiem takiej w ogóle zmiany myślenia o architekturze. Z punktu widzenia Europy to jest kluczowy ośrodek dla rozwoju postmodernizmu. On tam poznaje Aldo Rossiego, takim jego przyjacielem staje się na wiele lat Gianluca Polezello, czyli takie w sumie legendy architektury włoskiej tego okresu. No i on z tą Wenecją nawiązuje wieloletnią współpracę. Polezello zostaje doktorem honoris causa tu w Krakowie na Politechnice, ale już w roku 83, czyli no tuż po stanie wojennym, on potrafi zaprosić do Krakowa kilkunastu Włochów, żeby organizować warsztaty poświęcone a to Plac Słowiański, a to ulica Skawińska na Kazimierzu i tak jakby całkowicie porzuca dotychczasowy sposób myślenia, który widzimy w Miasteczku Studenckim i angażuje się w wymyślenie tego świata jeszcze inaczej.
To jest niesamowite, jeszcze to świadczy o jego wielkości.
To jest takie doświadczenie, które sądzę uformowało kolejną generację architektów, a trzeba podkreślić, że wielu współcześnie pracujących architektów w Krakowie, tych najważniejszych tutaj w tym mieście, to są jego uczniowie i uczennice.
Wioski dziecięce, projekt niezrealizowany.
Niezrealizowany. Pod koniec 80. zaprasza znowu Włochów, Niemców, Japończyków, często wielkie postaci architektury, bo to będzie Fumihiko Maki, to będzie Mario Botta, żeby wspólnie przygotować projekt takiego domu dla dzieci, sierocińca, który miał powstać pod Oświęcimiem. Powstaje absolutnie wyjątkowy, konceptualny, postmodernistyczny projekt. Gdyby został zrealizowany, prawdopodobnie byłaby to wizytówka postmodernizmu w Polsce. Do jego realizacji jednak nie doszło.
Tak. Jako się rzekło, nie wyczerpaliśmy żadnego z wątków. Jedna jest na to rada. Musimy spotkać się co najmniej jeszcze raz. Ja tylko zacytuję fragment z jednej z opinii dotyczących twojej książki, której bohaterem jest profesor Tomasz Mańkowski. Historia Tomasza Mańkowskiego to alternatywna historia polskiej architektury, która zdarzyła się naprawdę. A w tej historii jest budynek Radia Kraków. Bardzo ci dziękuję za nasze spotkanie w studiu.
Bardzo dziękuję.
Michał Wiśniewski, autor książki Budowanie świata wokół twórczości Tomasza Mańkowskiego. Przed nami już w poniedziałek najbliższy premiera w Muzeum Manga. No nie powiedzieliśmy dlaczego związki z profesorem, ale do tego tematu wrócimy. A zaraz potem wielka wystawa twórczości profesora Mańkowskiego we Wrocławskim Muzeum Architektury. Dziękujemy Państwu za uwagę. A dzisiejszy program prowadziła Justyna Nowicka. Zrealizował go zaś Wojciech Wasiak. Dziękujemy.